Dzisiejszy podcast zorganizowaliśmy w ramach projektu Profesjonalizacja, rozwój i wsparcie mediów polonijnych na Islandii. Warsztaty dziennikarskie współfinansowane są w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt realizuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Iceland News Polska. Celem jest wsparcie merytoryczne i techniczne mediów polonijnych na Islandii, przede wszystkim poprzez ich profesjonalizację i zwiększenie zakresu oddziaływania. W ramach projektu odbyły się ćwiczenia radiowe pod okiem Aleksandry Kaczkowskiej.
Zapewne myślą Państwo, że czytanie wiadomości jest przecież takie proste. Wystarczy usiąść przed mikrofonem i przeczytać, co na kartce napisane. Ale czy na pewno? W ostatnich dniach mieliśmy okazję sprawdzić, jak tak naprawdę wygląda od kuchni zza mikrofonu praca dziennikarza i prezentera radiowego. W warsztatach udział wzięli Joanna Czarnocka, Tomasz Kowalski, Kaśka Paluch, Marta Magdalena Niebieszczańska, Paweł Grabowski, Justyna Grosel, Tomasz Urban, Witold Bogdański, Magda Lu i Piotr Mikołajczak. Bardzo dziękujemy za gościnę Iceland News Polska i za ciepłe przyjęcie nas w pięknej Islandii. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam ciepło, Aleksandra Kaczkowska, a oto efekt naszej pracy. Ostrzeżenie policji w związku z grą Pokémon Go. Czyta Joanna Czarnocka.
Trenerzy Pokémonów na tyle dali się we znaki islandzkim policjantom, że wystosowano specjalny komunikat zaadresowany do fanów gry Pokémon Go. W zeszły weekend doszło do zatrzymania pary, która jechała pod prąd ulicą jednokierunkową. Kierowca wyjaśnił funkcjonariuszom, że on i jego dziewczyna szukali Pokémonów. Trwa lato, po ulicach i chodnikach spaceruje mnóstwo ludzi, jednak szukanie Pokémonów zza kierownicy to zły pomysł, czytamy w oświadczeniu policji z Sudurnes. Każdy zna zagrożenie, jakie niesie korzystanie z telefonu za kółkiem. Nic nie jest na tyle ważne, aby nie mogło poczekać kilka minut. Gra Pokémon Go zyskała na Islandii ogromną popularność, jeszcze zanim została oficjalnie udostępniona w kraju. Rozumiemy, że pokémonowe szaleństwo to dobra okazja do ruchu, dodają policjanci. Zachęcamy do wyjścia na dwór i spaceru po mieście, podczas którego można przy okazji poszukać tych stworzeń.
Stacje benzynowe pod szyldem Kronana, czyta Tomasz Kowalski.
Władze islandzkiej firmy Festi EHF, które zarządzają m.in. siecią sklepów Krenan, Kierval, Elko, Intersport i Bakin, mają w planach otworzyć stacje benzynowe pod szyldem Krenana. W Reykjaviku i okolicznych gminach odpowiednie wnioski zostały już złożone. Według Jona Bjernsona, prezesa firmy Festi, wnioski tego typu są zwykle rozpatrywane pozytywnie. Z jego słów wynika, iż w niektórych gminach sprawa ta ruszyła do przodu, gdy tymczasem w stolicy nie podjęto jeszcze żadnej decyzji. Już w ubiegłym roku rozpoczęto badania nad sprzedażą benzyny, których celem było ustalenie możliwie jak najniższej ceny sprzedaży. W rozmowie z Morgenbladet Jon stwierdza, iż w obecnym momencie jedyne, czego potrzebujemy, to zezwolenie władz miasta i poszczególnych gmin na tego typu działalność oraz pozwolenie na to, by móc to paliwo zakupić. Jeśli uda się nam pozyskać te dwie rzeczy, to sądzę, iż pojawi się możliwość sprzedawania benzyny po niższej cenie rynkowej. Niższej niż obecnie.
Zabijanie niedźwiedzi polarnych jedynym rozsądnym wyjściem, czyta Kaśka Paluch i Marta Magdalena Niebieszczańska.
Zdaniem policjantów decyzja o zastrzeleniu niedźwiedzicy, która w sobotę pojawiła się na Islandii, była podjęta zgodnie z oficjalnymi procedurami i podjęto ją z łatwością. Niedźwiedzica zastrzelona w ostatni weekend była piątym osobnikiem, który pojawił się na Islandii w tym stuleciu. Istnieje ponad 600 doniesień o spotkaniach z tymi zwierzętami od 8 lub 9 wieku, kiedy osiedlono wyspę. W roku 2008 w przeciągu kilku tygodni Islandię odwiedziły dwa niedźwiedzie polarne. Drugiego z nich próbowano uśpić i przewieźć do ogrodu zoologicznego w Kopenhadze. Niestety nie udało się tego dokonać. Niedźwiedzia zabito, kiedy uciekał w stronę morza. Po wydarzeniach z 2008 roku minister środowiska powołał grupę roboczą, której zadaniem było ustalenie zasad zachowania w przypadku przybycia niedźwiedzia polarnego na Islandię. Eksperci, z którymi konsultowała się grupa, jednoznacznie stwierdzili, iż niedźwiedź polarny przybywający z daleka od swojego naturalnego środowiska zawsze stanowi poważne zagrożenie. Grupa zdecydowała, że niedźwiedzie, które trafiają na Islandię, powinny być zabijane. Przemawiały za tym trzy argumenty. Bezpieczeństwo, gdyż niedźwiedzie polarne są zagrożeniem dla mieszkańców oraz zwierząt hodowlanych. Populacja, ponieważ niedźwiedzie trafiające na Islandię pochodzą najczęściej ze wschodniej Grenlandii, gdzie populacja zwierząt tego gatunku jest silna i nie osłabi jej śmierć jednego osobnika. A także koszt. Na akcję ratunkową dla jednego niedźwiedzia polarnego przeznacza się 10 milionów islandzkich koron, czyli około 75 tysięcy euro. Decyzję o zastrzeleniu zwierzęcia policja podejmuje po ocenie zagrożenia. Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami niedźwiedzie polarne są pod ochroną i nie można ich zabić, kiedy pływają w morzu lub na krach.
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej zasobów, która stworzyła czerwoną listę gatunków zagrożonych wyginięciem, nie zgłosiła żadnego sprzeciwu odnośnie argumentu dotyczącego populacji. Koszty ratowania niedźwiedzi nie ograniczają się jedynie do samej akcji ratunkowej. Należy także przeszkolić załogę i utrzymać niezbędny sprzęt, co może kosztować państwo około 10 do 15 milionów koron, czyli 75 do 110 tysięcy euro rocznie, nawet wtedy, gdy nie pojawi się żaden niedźwiedź. Funkcjonariusz odpowiedzialny za interwencję powiedział, że oceny sytuacji dokonano bardzo szybko. Nie wahałem się ani przez chwilę. Zwierzę znajdowało się niebezpiecznie blisko miejsc zamieszkałych przez ludzi. Dodatkowo, niecały kilometr od miejsca, w którym spotkano niedźwiedzia, namiot rozbiła grupa turystów. Dyrektor Islandzkiej Agencji Środowiska, Kristin Linda Arnadóttir, wyjaśniła, że aby można było ocalić zwierzę, zamiast je zabijać, musi być spełniony szereg kryteriów. Należy wybrać odpowiednie miejsce docelowe dla zwierzęcia oraz znaleźć odpowiednie pomieszczenie, w którym tymczasowo umieści się uśpione zwierzę. Potrzebny jest także wyszkolony personel oraz strzelec, który potrafi celować z helikoptera. Niestety, spełnienie tych warunków nie zawsze jest możliwe. W przeszłości Islandia próbowała osiągnąć porozumienie z Grenlandią, aby móc z powrotem przewozić tam niedźwiedzie, ale Grenlandia nigdy się na to nie zgodziła.
Policja chce przemilczeć przestępstwa seksualne, czyta Paweł Grabowski.
Służby medyczne zapowiedziały, że zignorują nakaz policji, która zabroniła im rozmawiać z mediami w sprawach potencjalnych gwałtów, które mogą być zgłoszone podczas tegorocznego festiwalu z okazji Święta Kupców Verslun Amanna Helgi. Paula Borgdóttir, szef policji na wyspach Vestmannaeyjar, poprosiła funkcjonariuszy, ratowników medycznych oraz osoby pracujące na festiwalu o nieodpowiadanie na pytania dziennikarzy, którzy mogą szukać informacji o napaściach seksualnych związanych z wydarzeniem. Poprosiła za to, aby milczeć w tej sprawie przez nieokreślony czas. Podobną decyzję podjęła w zeszłym roku i podobnie jak tym razem, jej wypowiedź została skrytykowana. Borgdóttir wyjaśniła reporterom, że zakaz ma przede wszystkim odciążyć ofiary i pomóc im w lepszych zeznaniach na temat swoich doświadczeń. Menadżer pogotowia, Hron Stefansdóttir, oświadczyła jednak, że pracownicy nie spełnią prośby policjantki. Komendant główny policji, Haraldur Johannesson, nie skrytykował wprost działań Borgdóttir. Powiedział jednak, że policjanci na terenie całego kraju powinni stosować te same zasady. Nie powinno zatem dojść do sytuacji, w której jedna komenda kieruje się inną polityką niż reszta kraju.
Osy zadomowiły się na Islandii. Czyta Justyna Grosel.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, osy na Islandii mają się coraz lepiej i prawdopodobnie zadomowiły się tu na dobre. Dezinsektor Magni Thor Konradsson powiedział, że w ramach niedawnego zlecenia zniszczył największe gniazdo os, jakie widział przez 20 lat swojej pracy w zawodzie. Mężczyzna nie nastawia się, że owady, które nie pochodzą z Islandii, znikną w najbliższym czasie z wyspy. Nie da się potwierdzić przewidywań entomologów, mówiących, że osy wymierają, uważa Konradsson. One się tutaj zadomowiły. Obecność os na Islandii zauważono po raz pierwszy w roku 1977. Ponieważ letnie temperatury na Islandii rosną z roku na rok, warunki coraz bardziej sprzyjają zalęganiu się os. W ciągu dekady owady rozprzestrzeniły się na obszarze metropolitalnym. Mimo to entomolog Irling Olafsson przewiduje wymieranie tych owadów. Faktem jest, że wymarły osy dachowe oraz osy czerwone, niegdyś obecne na wyspie. Z drugiej strony osy w Norwegii radzą sobie całkiem dobrze i bardzo możliwe, że na Islandii będzie podobnie.
Znaczące naruszenia praw pracowniczych czyta Tomasz Urban.
Znaczące naruszenie praw pracowniczych miało miejsce niedaleko Husaviku. Pracownikom firmy budowlanej wypłacono miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 150 do 160 tysięcy koron za pracę w pełnym etacie wraz z nadgodzinami. Z obliczeń Adalsteina Arniego Baldurssona, prezesa związków zawodowych Framsyn, wynika, iż wynagrodzenie to w wielu przypadkach powinno być o wiele wyższe i wynosić około 400 tysięcy koron. Według Adalsteina pracownikom płacono 588 koron za godzinę. By uzyskać minimalną miesięczną kwotę wynagrodzenia, wypłacano pracownikom diety wyrównujące. Sprawa ta została zgłoszona na policję i już w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami policji, którego tematem było naruszenie i łamanie zarówno prawa islandzkiego, jak i prawa umowy zbiorowej Kiara Samlingur.
Numer alarmowy dla ofiar handlu ludźmi, czyta Witold Bogdański.
Z inicjatywy Czerwonego Krzyża jesienią tego roku powstanie specjalny numer telefonu dla ofiar handlu ludźmi. Björn Tejtson, PR menadżer Czerwonego Krzyża, wyjaśnił, że wakacje opóźniły realizację projektu, na który już w grudniu otrzymano fundusze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ofiary handlu ludźmi będą mogły uzyskać pomoc pod numerem 1717. Wcześniej jednak należy przeszkolić wolontariuszy. Na Islandii jest nadal niska świadomość na temat takich przestępstw, powiedział Tejtson reporterom. Zarówno pracownicy socjalni, policjanci, jak i Czerwony Krzyż muszą pogłębić swoją wiedzę odnośnie handlu ludźmi. Menadżer przewiduje również, że Islandczyków przeszkoli zagraniczny ekspert. W raporcie opublikowanym przez Departament Stanu USA Islandia określana jest jako kraj docelowy i tranzytowy dla ofiar handlu o podłożu seksualnym, ale także dla mężczyzn i kobiet, którzy padli ofiarą innych form handlu ludźmi. Jak wynika z raportu, jednym ze sposobów na poprawienie sytuacji jest utworzenie numeru alarmowego dla ofiar. Departament Stanu docenił Islandię za to, że w pełni spełnia minimalne standardy służące wyeliminowaniu handlu ludźmi. Zauważono jednak, że od 3 lat sprawców nie pociągnięto do odpowiedzialności. Zalecono, aby Islandia wyszkoliła urzędników w rozpoznawaniu ofiar handlu ludźmi, szczególnie wśród imigrantów, dzieci oraz azylantów.
Nowe znaki na Islandii, nie załatwiać się w plenerze, czyta Magda Lu.
Odkąd turyści zaczęli masowo dawać upust swoim potrzebom na łonie natury, mieszkańcy Islandii postanowili sami z tym walczyć. W miasteczku Stykkisholmur na zachodzie Islandii ustawiono znaki z dość jednoznaczną grafiką, mówiącą nie załatwiać się w plenerze. Zdaniem Islandczyków widać już oczekiwane rezultaty. Znaki sprawdziły się dobrze, podobnie jak te zakazujące kempingu poza wyznaczonymi polami oraz te zakazujące używania dronów. Tabliczki można już znaleźć we wszystkich zakątkach wyspy. Do powstania znaku przyczyniły się niemiłe spotkania Islandczyków z turystami, którzy akurat załatwiali swoje potrzeby. Wina nie leży jednak zupełnie po stronie turystów. Nie od dziś mówi się o niewystarczającej liczbie toalet publicznych na Islandii, a władze jeszcze nie zrobiły nic, aby naprawić sytuację.
Płatne wejście do jaskini Roivarhólsheðlir, czyta Piotr Mikołajczak.
Turyści odwiedzający jaskinię Roivarhólsheðlir już wkrótce będą musieli płacić za wejście. Właściciele gruntów, na których znajduje się jaskinia, podpisali umowę z firmą organizującą wycieczki z przewodnikiem. Jaskinia Roivarhólsheðlir znajduje się 40 minut jazdy od Reykjaviku, nieopodal Thorlákshöfn. Położona na szczycie wzgórza i otoczona polami lawy, jest często odwiedzana przez turystów. Jest to jaskinia lawowa. Powstała 4600 lat temu w wyniku erupcji na Leitahraun. Jest też 4. najdłuższą jaskinią Islandii. Dotychczas jaskinia była otwarta dla zwiedzających. Jak dowiedział się wizir, niewłaściwe zachowanie turystów oraz wypadki sprawiły, że już wkrótce zwiedzanie jaskini będzie płatne. Z Roivarhólsheðlir zniknęły prawie wszystkie stalaktyty, najwyraźniej potraktowane przez turystów jako pamiątki. Stalaktyty to wapienne sople powstałe z węglanu wapnia i sączącej się stopniowo wody. To jedyny rodzaj formacji skalnej na Islandii, który znajduje się pod ochroną. Mieliśmy 2 wyjścia, zamknięcie jaskini albo umowę z prywatną firmą, która będzie organizować wycieczki do Roivarhólsheðlir, wyjaśnił jeden z właścicieli gruntów. Hallgrímur Kristinsson, odpowiedzialny za wdrożenie projektu, poinformował, iż firma chce stworzyć nowe udogodnienia przy jaskini oraz zbudować punkt widokowy w jej wnętrzu. Goście będą mogli zatem wejść do jaskini pod opieką przewodnika, który zapozna ich z historią tego miejsca.
Tak brzmiały wiadomości z minionego tygodnia w wydaniu uczestników warsztatów Iceland News Polska. A teraz coś na wesoło.
Czy nagrywa?
Nie, teraz nie.
A źle się słyszę. A dlaczego?
Ale fajnie, wszystko słyszę. Ale masakra. Dobrze, że nie jestem naćpana, bo to było...
I on stwierdza, że iż w rozmowie z Morgunbladet,
stalaktyty to wapienne sople powstałe z węglanu wapnia i sączącej się stopniowo lawy.
Wody, Jezu, dlaczego ja lawy zrobiłem?
Jeszcze raz.
Ponieważ letnie temperatury na Islandii... Kto to?
Lisa.
Lisa.
Na Islandii nadal jest niska świadomość na temat takich przestępstw, powiedział Teitur reporterom. Zarówno, no to już tu poleciałem, bo ja to nie...
Bergtoz Dodir wyjaśniła reporterom, że zakaz ma przede wszystkim.
Gra goły Pokémon.
Obecność os na Islandii zauważono po raz pierwszy.
W roku 2008.
2008.
Żart taki.
Sprawdzam swoją
czujność.
Poza wyznaczonymi polami mieszkańcy Islandii postanowili.
Turyści odwiedzający jaskinię Raufarhorha. Wdałaś mi to specjalnie, wiem. Dobrze. Turyści odwiedzający jaskinię Raufarhorha. Kurczę, jeszcze raz. Jaskinia. Kurde, nie muszę napisać, nie ma opcji.
Nieopodal.
Znajduje się 40 minut jazdy od Reykjaviku. Nieopodal.
Dzisiejszy podcast zorganizowaliśmy w ramach projektu
To przestańcie za mnie się.
Nie da się potwierdzić przewidywań entomologów.
Nie umiem czytać.
W przypadkach powinno być o wiele wyższe. Jeszcze raz.
Lektor Iwona Wybudek. Paulej Bokros Dotir, przecinek, szef policji na Wyspach.
Oraz te
Ponieważ letnie temperatury na... co mi jest?
Z obliczeń Adalsteina Artniego Bardo... Jeszcze raz.
Projekt realizuje Fundacja Instytut Wschód...
Kierowca wyjaśnił funkcjonariuszom...
Znaczące naruszenia praw pracowniczych... Jeszcze raz.
Ponieważ letnie temperatury...
What the fuck?
Obecność ost na Islandii.
Bortersdottir.
Wbrew powszechnym.
Kończymy, idziemy jeść, nie? Dobrze.
Czytał lektor Iwona.